Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI modli się z uczestnikami 35. Europejskiego Spotkania Młodych.
Kościół w Ameryce Łacińskiej włącza się w walkę z przemocą.
W Przemyślu zmarł arcybiskup Ignacy Tokarczuk.
29 grudnia witają Państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
Pierwsze czuwanie pielgrzymów ekumenicznego spotkania młodych ze wspólnotą Steze odbyło się wczoraj w rzymskich bazylikach. Modlitwę zakończyło rozważanie brata Alojza.
Przeor wspólnoty Steze wyraził nadzieję, że uczestnicy spotkania, wywodzący się z różnych narodów i rozmaitych wyznań chrześcijańskich, pogłębią swą solidarność w tym momencie historii, kiedy trudności materialne skłaniają do czegoś przeciwnego, do lęku i zamykania się w kręgu własnej tożsamości. Wezwał również do oczyszczania źródeł zaufania do Boga. Wszystko zaczyna się od zaufania, jakie Bóg pokłada w nas. Pozwólmy, aby w tych dniach nasze życie odnawiało się, odkrywając pełne ufności spojrzenie, jakim Bóg patrzy na każdego i każdą z nas, dodał przeor ekumenicznej wspólnoty.
W tym kontekście podkreślił on także rolę pytania o istotę wiary. Dla chrześcijan wszystkich wyznań żywotną sprawą jest udzielenie w nowy sposób odpowiedzi na pytanie, dlaczego wierzyć w Boga. W świecie, w którym zaufanie do Boga staje się coraz mniej oczywiste, próba odpowiedzi na to pytanie nadaje kierunek naszemu istnieniu, wskazał brat Alojz.
Wrażeniami z pierwszego dnia rzymskiego spotkania podzielili się jego uczestnicy.
Podczas tej konferencji krótkiej to, co mnie tak bardzo uderzyło, to co gdzieś tam odkrywam w sobie, że nie istnieje moja wiara jako pojedynczego człowieka, istnieje wiara nas, ludzi, którzy gromadzimy się w imię Chrystusa, w Jego duchu. Czyli tak jak Chrystus mówił, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w moim imię, tam ja jestem obecny. Nie ma wiary pojedynczego człowieka, jest wiara wspólnoty.
Brat powiedział, że Pan Bóg dał nam takie pole do działania, czyli też nam zaufał. I nigdy w ten sposób o zaufaniu nie myślałam, zawsze wydawało mi się, że to ja mam Panu Bogu zaufać, a nie pomyślałam, że On mi też dał kredyt zaufania. I druga myśl to taka, że na wiarę trzeba mieć pomysł. To znaczy, że trzeba przemyśleć to, jak mamy żyć, że ta wiara nie może być gdzieś tak na uboczu i mówimy, że najlepiej jakby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, ale tak naprawdę inne sprawy są pilniejsze.
Podoba mi się taki ekumeniczny wymiar tego spotkania i międzynarodowy charakter, to, że możemy spotykać się z młodymi ludźmi z innych krajów i modlić się razem, to daje takie poczucie jedności i taką siłę. I w tym roku niesamowite jest to, że właśnie spotkamy się w Rzymie na zaproszenie papieża, gdzie jest tyle bazylii, które możemy odwiedzić, w których możemy się pomodlić.
Dziś najważniejszym wydarzeniem jest wspólnotowa modlitwa w Watykanie z Benedyktem XVI.
W dobiegającym końca roku 16 niegdyś komunistycznych krajów obchodziło 20-lecie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. W przełomowych latach 1989-1992 nawiązało z nią lub wznowiło relacje 28 takich państw, tak europejskich jak i azjatyckich. Większość z nich powstała wówczas z rozpadu Związku Radzieckiego i Jugosławii, inne odzyskały pełną suwerenność. W nowym klimacie wolności Stolica Apostolska pragnęła wnieść w ten sposób wkład w rozwój tych narodów otwierających się na nową fazę polityczną i zapewnić wolność religijną.
Przypomina o tym kardynał Angelo Sodano w wywiadzie dla włoskiego dziennika Avvenire. Obecny dziekan Kolegium Kardynalskiego był w tamtym decydującym okresie jako sekretarz stanu najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II w dokonanym przez niego dziele zbliżenia między Watykanem a tymi nowymi państwami. Zwraca on uwagę, że Stolica Apostolska wychodziła naprzeciw pragnieniu nowych rządów, by nawiązać regularne kontakty z Kościołem katolickim. Uznawały one bowiem jego wielki wkład w wolność ich narodów.
Jeden ze wspomnianych krajów to Chorwacja. Ówczesny watykański sekretarz stanu wyjaśnia, że mylna jest opinia, jakoby uznanie przez Stolicę Apostolską jej niepodległości miało negatywny wpływ na relacje chorwacko-serbskie, czy wprost sprowokowało wojnę. Wybór ten motywowany był właśnie koniecznością położenia kresu wojnie i przemocy trwającym w byłej Jugosławii, która przestała już wtedy być jednolitym państwem, stwierdza Purpurat. Przypomina, że krótko po Niemczech i Watykanie Chorwację uznało szereg innych państw. Również Kazachstan obchodził w tym roku 20-lecie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. W tym kraju mniejszość chrześcijańska, nie osiągająca nawet 2% ludności, ma dziś możliwość rozwoju. Powstały cztery katolickie diecezje. Kilka miesięcy temu kardynał Sodano konsekrował tam katedrę i to pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Karagandzie. W czasach stalinowskich był tam główny ośrodek sieci 26 łagrów, miejsca męczeństwa tysięcy deportowanych, w tym licznych księży, podkreśla dziekan kolegium kardynalskiego.
Do bożonarodzeniowego orędzia Benedykta XVI, w którym papież przypomniał toczące się na świecie konflikty, powraca watykański rzecznik w cotygodniowym felietonie radiowym. Ksiądz Federico Lombardi przypomina, że wśród wymienionych przed błogosławieństwem Urbi et Orbi obszarów geograficznych znalazło się słowo o Chinach. Ojciec Święty zwrócił się w nim bezpośrednio do nowych władz Chińskiej Republiki Ludowej w perspektywie oczekujących je wzniosłych zadań.
Być może ten fragment orędzia zaskakuje, lecz zarazem ukazuje realizm i świadomość papieża i Kościoła na drogach ludzkości. Chodzi bowiem o najliczniejszy naród stanowiący 1/5 populacji świata oraz o coraz większą rolę Chin w porządku globalnym. A patrzeć na to należy nie ze zwyczajnej perspektywy władzy, ale z punktu widzenia pokoju i solidarności, z korzyścią dla tego szlachetnego narodu i dla całego świata. Także dla tego narodu wolność religijna stanowi sprawę podstawową, aby przyczynić się do budowania społeczeństwa solidarnego, co papież niestrudzenie powtarza. Na religię nie należy patrzeć podejrzliwie jako na czynniki podziału czy ingerencji z zewnątrz, ale trzeba je postrzegać jako siły duchowe, pozytywne i pożądane w odniesieniu do dobra wspólnego. W tym duchu Rzym zawsze spoglądał na wspólnotę katolicką w Chinach, co stale i jasno powtarzano w kierowanych doń papieskich przesłaniach. Czy nowy rok przyniesie postępy? Tego sobie należy życzyć.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
12 osób zaangażowanych duszpasterstwo zginęło w kończącym się roku. Tak wynika z danych zebranych przez agencję Fides związaną z Kongregacją do Spraw Ewangelizacji Narodów. Publikuje ona co roku raport na ten temat. Prawie wszyscy z zabitych to księża. Oprócz 10 kapłanów życie straciła jedna zakonnica i jedna osoba świecka. Najbardziej niebezpiecznym terenem dla duszpasterzy okazała się Ameryka, gdzie zginęło 6 duchownych. Kolejnych 3 oraz siostrę zakonną zabito w Afryce. Natomiast pozostała 2, ksiądz i świecka kobieta, straciła życie w Azji.
Kościół w Meksyku włączył się w rządową akcję rozbrajania ludności cywilnej. Jest ona prowadzona w Iztapalapa, jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic miasta Meksyk. W zamian za złożone w wyznaczonych punktach karabiny, pistolety, granaty czy strzelby można otrzymać komputery, rowery, żywność albo pieniądze. Akcja rozpoczęta w Wigilię Bożego Narodzenia zakończy się w Sylwestra.
Inicjatywę przeprowadzaną wspólnie przez władze miejskie, kościelne oraz wojsko podjęto po przypadkowej śmierci 10-letniego chłopca trafionego 2 listopada zabłąkaną kulą wystrzeloną na wiwat. Dodatkową zachętą do wymiany posiadanej broni na mniej niebezpieczne przedmioty jest tradycja świątecznych prezentów. Przyszłam tu, bo chciałabym dać moim dzieciom tablet na święto 3 króli, a poza tym bez tej broni w domu czuję się spokojniejsza, stwierdziła jedna z uczestniczek akcji. W ciągu kilku dni mieszkańcy Iztapalapy oddali 220 sztuk broni, w tym także egzemplarze pamiątkowe, historyczne albo zastrzeżone do użytku wojskowego.
W manifestacji na rzecz ochrony dzieci przed przemocą zmieniło się w Salwadorze wczorajsze święto młodzianków. Ulicami Antiguo-Ciscatlán w pobliżu stolicy kraju przeszła liczna procesja upamiętniająca pierwszych męczenników, którzy zgodnie z Ewangelią oddali życie za Chrystusa. Jak stwierdził arcybiskup José Luis Escobar, jest to także okazja, by za ich wstawiennictwem modlić się za te dzieci, które dzisiaj są bez swej winy mordowane i maltretowane. Hierarcha wezwał też wiernych do większej ochrony nieletnich przed przemocą i do tworzenia im lepszego świata niż ten, w którym sami żyjemy.
Jak się oblicza, w całej Ameryce Łacińskiej umiera z powodu przemocy 80 tysięcy dzieci rocznie. W samym mieście San Salvador od 2010 roku straciło w ten sposób życie przynajmniej 1,5 tysiąca nieletnich.
Stworzenie Narodowego Planu Rozwoju, a także podjęcia odpowiednich środków dla powstrzymania przemocy w kraju domaga się od rządu w Salwadorze tamtejszy kościół. Sytuacja ekonomiczna wydaje się być krytyczna, a podstawowe problemy Salwadorczyków wciąż pozostają nierozwiązane.
Wzywam przywódców partii politycznych, a także rząd i całe społeczeństwo do podjęcia wysiłku na rzecz stworzenia planu narodowego, powiedział arcybiskup José Luis Escobar. Metropolita San Salvadoru uważa, że pewne problemy nie znajdują rozwiązań właśnie z powodu braku konkretnie określonego planu.
Wiele dziedzin rozwija się zbyt wolno, w tym także demokracja. Sytuacja gospodarki jest krytyczna. Wiele do życzenia pozostawia także sfera bezpieczeństwa. W 2012 roku zamordowanych zostało w Salwadorze ponad 2,5 tysiąca osób.
Za zamieszkami, które wybuchły przed Bożym Narodzeniem w różnych miastach Argentyny, po tym jak obrabowano i zdemolowano kilka dużych supermarketów, mogą stać konkretne siły, którym zależy na destabilizacji kraju. Taką opinię wyraził biskup Jorge Eduardo Lozano. Przewodniczący Komisji Społecznej tamtejszego episkopatu uważa, że z całą pewnością siły te są przeciwne woli większości Argentyńczyków.
W podobnym tonie wypowiedział się biskup Fernando Maletti. Podkreślił, że wielu ludzi w kraju żyje na granicy minimum socjalnego, a wydarzenia tego typu mogą być iskrą, która rozpali napięcia społeczne. Nie potrafię przeprowadzić analizy i podać przyczyn tych wydarzeń, ani też wskazać ich inicjatorów, powiedział hierarcha. Dodał, że mimo wielu pozytywnych inicjatyw socjalnych podejmowanych przez państwo, nadal potrzebne są konkretne działania w tym obszarze, gdyż tysiące młodych ludzi wciąż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Atmosferę w stolicy jego diecezji, San Carlos de Bariloche w Patagonii, gdzie m.in. splądrowano i zdemolowano dwa supermarkety, określił jako bardzo trudną, napiętą i pełną sprzeczności.
W całej Argentynie w przedświątecznych zamieszkach zginęły dwie osoby, dziesiątki zostały ranne. Policja zatrzymała ponad 500 wandali. Problemy te były przedmiotem wielu bożonarodzeniowych homilii. Głos zabrał także episkopat, ostrzegając przed pogłębianiem się podziałów w narodzie i postulując politykę solidarności społecznej.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Przemyślu zmarł arcybiskup senior Ignacy Tokarczuk. Był biskupem diecezjalnym w latach 1965-93. Za miesiąc obchodziłby swoje 95. urodziny. Arcybiskup Józef Michalik wspomina swojego poprzednika na stolicy biskupiej w Przemyślu jako nieugiętego bojownika o wolność religii i praw człowieka.
Był człowiekiem wiary, wybitnym patriotą i duszpasterzem, budowniczym kościołów, przykładnym kapłanem, rozgorliwym biskupem. Do historii kościoła w Polsce wchodzi jako nieugięty bojownik o wolność religii i szacunek wobec praw człowieka, wśród których jest sprawiedliwość uzupełniona pomocniczą rolą miłości wobec najsłabszych. Archidiecezja Przemyska i Kościół w Polsce żegna swego długoletniego pasterza z uczuciami wdzięczności za dobro, które czynił.
Pogrzeb świętej pamięci arcybiskupa Tokarczuka odbędzie się 2 stycznia w Przemyślu. Dziewczęcy chór kameralny Portamento z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach zdobył Grand Prix 11. Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie. Finał imprezy odbył się wczoraj w Radomiu.
Nazywam Magdalena Mruzek, jestem dyrygentem dziewczęcego chóru kameralnego Portamento. No nie ukrywam, że jest to ogromnym zaskoczeniem dla nas, naturalnie bardzo miłym zaskoczeniem, ponieważ byliśmy chyba jednym z nielicznych zespołów, które śpiewały a cappella. Natomiast większość prezentacji, zresztą bardzo pięknych prezentacji, była troszkę bardziej współczesna bądź bardzo tradycyjna.
W eliminacjach do koncertu finałowego wystąpiło łącznie 240 osób, wyłonionych spośród 1017 biorących udział w eliminacjach rejonowych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.